Jak natura wspiera nasze zdrowie psychiczne? Czy psychoterapię można przeprowadzić na przykład w parku? Dlaczego przebywanie w naturze koi nasze zmysły i poprawia samopoczucie? Posłuchaj. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury i o wrażliwości na otaczający nas świat. Dziś odcinek o ekoterapii, a moją gościnią jest Sylwia Kieszkowska, psycholożka, psychoterapeutka, przewodniczka kąpieli leśnych oraz certyfikowana ekoterapeutka. Sylwia łączy pasję do natury z praktyką terapeutyczną, jest założycielką platformy edukacyjnej Naturalnie w Równowadze, której celem jest właśnie takie rozpowszechnianie wiedzy o ekopsychologii. Sylwia też wypisuje swoim klientom zielone recepty, o których więcej opowiemy także w tym odcinku. A jeżeli poczujesz, że to, o czym mówimy, warto puścić dalej w świat, podziel się proszę tym odcinkiem z bliskimi albo w swoich mediach społecznościowych. Dziękuję i zapraszam. Sylwia, powiedz proszę, tak na początek, czym jest ekoterapia?
Ekoterapia to jest taki termin parasolowy dla opartych na naturze różnych metod uzdrawiania psychicznego i fizycznego. Ekoterapia pochodzi od dwóch słów z języka greckiego, ekos, czyli dom, i terapeia, czyli uzdrawianie. W związku z tym słowo to odnosi się do uzdrawiania relacji człowieka z resztą natury, czyli naszym domem. Ekoterapia reprezentuje taką formę terapii, która uznaje istotną rolę natury i zajmuje się tą relacją człowiek-natura. Więc perspektywa ta odnosi się do faktu, że ludzie, my, jesteśmy ściśle połączeni z resztą natury, mocno w niej osadzeni i nierozerwalnie z nią związani. Więc uchwycenie tego sposobu rozumienia zmienia nasze podejście do tego, jak uzdrowić naszą psychikę i tą dysfunkcyjną relację, jaką mamy z naturą. Przedstawia taką perspektywę, że nasze zdrowie jest tak, my jesteśmy częścią natury, w związku z tym nasze zdrowie wynika z naszej relacji z naturą i też jakby wynika ze stanu, w jakim jest natura. To jest taka dwukierunkowa relacja.
A wy rozwiniesz to trochę? To znaczy, że jeżeli natura cierpi, na przykład mamy teraz zbliżającą się katastrofę klimatyczną, suszę, to my też gorzej się czujemy?
Tak, tak. To doświadczamy tych efektów.
A powiedz, bo kiedy myślę ekoterapia, to od razu przychodzi mi też do głowy jakaś lasoterapia na przykład, dogoterapia, inne rodzaje takie już poszczególnych terapii związanych z naturą. Czy to jest tak, że właśnie ekoterapia zawiera w sobie je wszystkie?
Tak, no właśnie tak jak wspomniałam, to jest taki parasolowy termin, który zawiera w sobie wszystkie te metody, które jakoś korzystają z natury, z więzi z naturą, z elementów natury, więc to mogą być zwierzęta, to może być dzieło lecznictwo, właśnie terapia lasem, wprowadzanie elementów natury do gabinetu. Wszystko to razem to jest taki właśnie uniwersalny parasol, uniwersalny zespół terapii. I można wyróżnić takie cztery aspekty ekoterapii. Pierwszym z nich byłby na pewno aspekt organiczny, czyli dostarczanie naszemu organizmowi przez przyrodę środków leczniczych i środków żywności. I to dotyczy żywienia, fitoterapii, owoców, mykoterapii, czyli też prozdrowotnego oddziaływania grzybów. Czyli jakby wszystko to, co przyjmujemy. Drugim aspektem jest ten relaksująco-energetyzujący, czyli właśnie uważność, aktywizacja zmysłów. I wiemy też, że postrzeganie naturalnej zieleni jest korzystne dla naszego mózgu, zwłaszcza w lasach, gdzie ta jonizacja też powietrza, przewaga jonów ujemnych na nas oddziaływuje. Później kolejnym aspektem są doznania estetyczne w kontakcie z przyrodą, czyli zmysłowo-emocjonalne doświadczanie naszego otoczenia. To wpływa na ten pozytywny stres, który działa na nas mobilizująco i też rozwija nas tak duchowo tutaj bym powiedziała. I te doznania estetyczne też są takim bardzo ważnym fundamentem naszego zdrowia psychicznego. I jeszcze czwartym aspektem byłoby intelektualne przeżywanie przyrody, czyli fascynacja właśnie taką harmonią, logiką. Zaspokaja to często w nas tą potrzebę zrozumienia świata, potrzebę ładu i daje nam takie poczucie jakiegoś spełnienia, takiego poczucia, że jesteśmy integralną częścią tego świata i gdzieś przynależymy. Więc ja bym powiedziała, że to są takie cztery elementy składowe całego tego paracelowego terminu i jakby sposobu rozumienia ekoterapii.
A powiedz, kiedy my tak naprawdę jako ludzkość zorientowaliśmy się, że to połączenie z naturą jest tak duże, że trudno nam bez niej funkcjonować?
Termin takiego połączenia z naturą i pojęcie i postrzeganie natury jako naszego domu i czegoś z nami zupełnie nierozerwalnego, to jest tak naprawdę już rdzenna mądrość. Ona była od zawsze. Tak ludzie żyli zawsze blisko natury i nie rozdzielali tego w żaden sposób. W sensie natura to byliśmy my, my to natura, jak zdrowie wpływa na nas, na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne. Jakoś z rozwojem cywilizacji trochę się te drogi zaczęły rozbiegać. I tak naprawdę dopiero w latach 60. zaczęto wykonywać bardzo wiele badań, które zaczęły pokazywać też jakby udowadniać to, że natura jest dla nas lecząca, że przebywanie w niej, nawiązywanie z nią relacji wpływa na nas na bardzo wielu poziomach. No teraz możemy stwierdzić, że natura na pewno wpływa na redukcję stresu i poprawia nasz nastrój. Było bardzo wiele badań na ten temat i pokazały one, że krótkie spacery w lesie, nawet krótkie, obniżają już poziom kortyzolu, czyli hormon stresu, poprawiają samopoczucie i nastrój, zwłaszcza u osób, które przewlekle cierpią na stres. Natura też bardzo pomaga w leczeniu depresji, bo też sporo badań, głównie przeprowadzonych przez Uniwersytet w Essex w Wielkiej Brytanii. I tam zespół badaczy wykazał, że aktywność na świeżym powietrzu pomaga w redukcji objawów depresji. I to było takie szokujące wyniki badań, że spacer w zielonym otoczeniu może być tak samo efektywny jak farmakoterapia za pomocą antydepresantów. To było takie naprawdę, naprawdę szokujące wyniki. Poprawia również koncentrację, redukuje objawy ADHD, zwiększa ogólne zdrowie i samopoczucie. Tutaj wszyscy się zgadzają z tym, że pobyt na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna w naturalnym otoczeniu się przyczyniają do takiej ogólnej poprawy zdrowia, zwiększenia energii i to obejmuje obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszanie ryzyka chorób serca, poprawa funkcji układu odpornościowego i też lepsza jakość snu, co jest taką podstawą dobrego funkcjonowania. Także dużo, dużo, dużo badań i ich wychodzi naprawdę teraz bardzo dużo. Praktycznie raz w miesiącu ja czytam jakieś bardzo ciekawe badanie, więc to jest też takie wzmacniające, takie motywujące do pogłębiania tego tematu i inspirowania innych, żeby po takie naturalne sposoby sięgali.
Dobrze, a powiedz, czy to jest tak, że jeżeli ty jesteś psychoterapeutką i prowadzisz pacjentów, to ty dodatkowo musisz w jakiś sposób w swoim zawodzie nawiązywać właśnie do ekoterapii? Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, to on wie, że ty zajmujesz się także ekoterapią? Czy to jest już tak scalone z takim całym procesem leczenia, że tego nie trzeba rozdzielać i pacjent nie musi wiedzieć, że ten terapeuta właśnie ekoterapią się zajmuje? Jak to wygląda?
Ja się tak trochę tym wyspecjalizowałam i przychodzą do mnie osoby, które no, widziały gdzieś tam moją stronę internetową albo były na jakichś moich warsztatach i przychodzą do mnie, bo wiedzą, jaka jest moja perspektywa albo wiedzą, co jest takim moim głównym nurtem albo czym się wyróżniam. Ale są też osoby, które o tym wiedzą, ale tak czy siak przychodzą na taką klasyczną psychoterapię i I w ogóle ten temat natury nie jest tak często poruszany, bo jednak ona jest mi bardzo bliska. W związku z tym zawsze gdzieś tam na jakimś etapie jakiś element się pojawi. Natomiast przychodzą osoby albo stricte na psychoterapię, albo po prostu porozmawiać i rozpocząć proces terapeutyczny, taki powiedzmy klasyczny.
To w jakich momentach ta natura rzeczywiście jest przez ciebie wprowadzana? Czy to jest właśnie ten stres, o którym wspominałaś, czy to jest coś jeszcze?
Tak, to znaczy też zależy, wszystko zależy, jak zwykle w psychoterapii, zależy od też potrzeb klienta i tego, w jakim momencie do mnie przychodzi. Zazwyczaj z mojego doświadczenia jakby przenoszenie terapii na zewnątrz, do natury, albo tak jakby skupianie się bardzo na tym, żeby tą naturę wnosić do gabinetu, jest bardzo pomocne dla osób, które właśnie mają trudności z lękiem. Właśnie z silnym stresem, ze stanami lękowymi, ale też z takimi przedłużającymi się stanami depresyjnymi, przewlekłym zmęczeniem, tak? Mają bardzo niski poziom energii, albo na przykład trudności z koncentracją. Ciężko im się skupić po prostu, tak jakby skupić, wysiedzieć w fotelu przez godzinę. To takim osobom proponuję przeniesienie procesów w teren.
Aha, czyli to nawet ty wychodzisz już z pacjentami w teren.
Tak, tak. Nie ze wszystkimi, tak jak wspomniałam, ale zdarza się, tak. Mhm.
A opowiesz, jak wygląda takie spotkanie w terenie, taka terapia w terenie? Jak to wygląda?
Tak, to jest logistycznie trochę bardziej skomplikowane niż po prostu taka 50-minutowa albo godzinna sesja w gabinecie. Ze względu na logistykę też. Ja mieszkam w mieście, więc żeby zorganizować całe takie wyjście, to potrzebujemy więcej czasu. Ja i klient. Taka sesja trwa zazwyczaj troszeczkę dłużej niż godzinę. Ja staram się zawsze przeznaczać na to 1,5 godziny. Oczywiście, jeżeli robię sesje grupowe, to mam 2-3 godziny zazwyczaj. Natomiast taka indywidualna sesja z klientem jest właśnie logistycznie troszeczkę trudniej do zorganizowania. I zawsze staram się ustalać wcześniej jakąś strukturę spotkania, bo też jakby w otwartej przestrzeni jest dużo więcej rozpraszaczy. Pojawiają się jakieś zwierzęta, albo ludzie, albo jakieś warunki atmosferyczne, których się nie spodziewałam. W związku z tym trzeba być przygotowanym na dużo nieprzewidywanych elementów. Dobrze zaplanować też strukturę pod względem czasu. Mhm. Czasu i granic, bo też bardzo łatwo się to wszystko przedłuża, przeciąga. Więc bardzo tutaj potrzebna jest taka klarowność, jeśli chodzi o to, kiedy rozpoczynamy. Na przykład, od jakiego momentu, bo jak idziemy gdzieś, czy zaczynamy gdzieś od jakiegoś momentu, jakby od kiedy zaczynam liczyć czas. W związku z tym, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zaplanować wcześniej.
Ja to próbuję odnieść trochę też do kąpieli leśnych na przykład, które ja znam. Mhm. I lasoterapia ma taką swoją strukturę zanurzenia w lesie. Że my tutaj się skupiamy na lesie, na tym, co do nas dociera, jesteśmy uważni na te wszystkie sygnały płynące z lasu i to jest dla nas terapeutyczne. Ale powiedz, czy u ciebie to wygląda tak, że po prostu sesja psychoterapeutyczna, czyli jakby rozmowa de facto jest po prostu zanurzona w tym lesie? Czy ty wtedy już zmieniasz tą terapię i właśnie prowadzisz coś a la na przykład lasoterapia albo coś pokrewnego?
Tak, tak. To znaczy ja też korzystam bardzo dużo z techniki. Sama jestem też przewodniczką kąpieli leśnych. W związku z tym nie ukryłam, że to mi dało taki silny fundament. I staram się łączyć pracę taką psychoterapeutyczną z technikami właśnie zanurzania się w naturze. Nie zawsze to jest las. Właśnie tu jest ta różnica, że to nie zawsze jest las. I to nie musi zawsze być las. Ja mieszkam akurat nad morzem, więc można to robić też z przestrzenią niebieską, czyli z wodą, albo na przykład idziemy do parku, albo właśnie tam możliwie jak najbardziej w naturze.
I jak wtedy natura wpływa na pacjentów, klientów, czy po prostu oni się odstresowują i łatwiej jest im się otworzyć, czy to jest coś jeszcze?
To też zależy od klienta za każdym razem. Ja staram się, dlatego ważne jest to, żeby zabierać ich w odpowiednim momencie. Tak, sprawdzając wcześniej, robiąc taką ocenę troszeczkę sytuacji, badając jaką każdy ma relację z naturą, zanim ich zabierzemy, bo nawet w parku zdarzają się takie sytuacje, że tutaj nagle ostatnio nam wąż wyszedł na ścieżkę, albo pająk, albo jakiś pies gdzieś skoczył. Więc osoby takie, które doświadczają silnego lęku, albo które mają doświadczenia jakieś takie na przykład z przemocą, albo są bardzo, bardzo wrażliwe na dźwięki. Z takich osób staram się nie zabierać, albo przynajmniej nie na początku pracy. Natomiast generalnie ja zwykle obserwuję bardzo pozytywny wpływ otoczenia naturalnego. Jest przede wszystkim jako taką bardzo silną inspirację. Na pewno działa też w sposób relaksujący. Ciężko to stwierdzić tak po godzinie, bo to nie jest też tak, że my robimy medytację i się relaksujemy, tylko często rozmawiamy o trudnych rzeczach. Jakby terapia to jest też dotykanie po prostu tego cienia. W związku z tym nie jest to zawsze bardzo przyjemne. Natomiast mam wrażenie, że właśnie natura stanowi świetny takiego rodzaju kontener, który ten proces w sobie mieści i daje bardzo dużo narzędzi do pracy. Właśnie takich inspiracyjnych, zapraszających do doświadczenia, angażujących zmysły. Więc angażujących zmysły, czyli tym samym ten aktywujący, ten parasympatyczny układ nerwowy, czyli relaksujący. Więc nawet rozmawiając o jakichś trudnych rzeczach, czasami mam wrażenie, że jest to robić łatwiej, że jest to łatwiej robić, słysząc na przykład śpiew ptaków albo szum wody, w zależności od tego też, gdzie się znajdujemy. Natura jest takim koterapeutą, tak jakby mnie wspierała w tym jakoś. Chociaż też ciężko powiedzieć, czy mnie wspierała, czy robiła to razem ze mną. Też mi ciężko to bardzo oddzielić. Kto tutaj jest terapeutą?
Rozumiem, ale to teraz mam taką wizję, że właściwie nawet jeżeli nie jesteśmy w takiej psychoterapii, ale w ogóle prowadzimy trudne rozmowy z kimś, albo takie głębokie, to się często przecież odbywało na łonie natury, prawda? Każdy ma jakieś wspomnienie rozmów przy ognisku, albo rozmów właśnie przy zachodzącym słońcu. I to jest ciekawe, że ty jakby z twojej perspektywy właśnie to tło do tej rozmowy też było istotne, że ono być może wprawia nas w jakiś nastrój, który na przykład zachęca do zwierzeń albo do większego otworzenia się, prawda?
Tak, zdecydowanie. Ja mam takie wrażenie, że naprawdę łatwiej się otwierać w naturze, że jakoś tak ten rodzaj uwagi też jest inny. I koncentracji. Jak jesteśmy w naturze, to jesteśmy bardziej tacy pobudzeni, ale zrelaksowani jednocześnie. Jest taka koncepcja Attention Restoration Theory, czyli teoria przywracania uwagi, która stanowi o tym, że ludzie mogą lepiej się skoncentrować, spędzając czas na łonie natury, a nawet oglądając sceny przyrodnicze, więc nawet gdzieś tam zdjęcie czy obraz lasu już wpływa na to, że nasza uwaga jest zwiększona.
A z czego to może wynikać? Z jakichś pierwotnych instynktów?
Tak. To jest nasze biologiczne uwarunkowanie. Nasze zmysły są wyostrzone. To jest nasza biologia. To też jest nasze naturalne środowisko. W związku z tym czujemy się paradoksalnie najbardziej swobodnie. I pomimo tego, że się może wydawać, że jest bardzo dużo bodźców, ale to są dla nas naturalne bodźce. Dużo bardziej naturalne niż bodźce, których doświadczamy będąc w zamkniętych pomieszczeniach, takie jak silne światło czy jakieś ostre zapachy, teoretycznie nawet jakieś relaksujące, ale bardzo, bardzo ostre. No, one mogą nas paradoksalnie stresować.
To wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do gabinetu. Bo mówię, że nie każdy też jest gotowy na to, żeby wyjść i porozmawiać, odbyć taką sesję w naturze. To co ty robisz jeszcze w gabinecie, żeby tę naturę wprowadzać? I no bo tak jak mówisz, często właśnie takie przebywanie w gabinecie może paradoksalnie nas bardziej rozpraszać, mimo że on powiedzmy jest tak biały i nie ma dużo, nie ma w sobie dużo rozpraszaczy. Ale to co zrobić, żeby jednak gabinet też dawał nam taką przestrzeń do otwierania się?
Wprowadzanie natury do gabinetu też jest bardzo ważne i bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma możliwości wychodzenia na zewnątrz, na przykład w przypadku na przykład jakiejś niepełnosprawności albo trudności ze zdrowiem, albo w ogóle ze względów logistycznych. W związku z tym jest bardzo dużo sposobów na to, żeby wprowadzać te elementy do gabinetu i budować relację, którą można później przenieść na zewnątrz. Nie tylko podczas sesji, ale taką relację, którą każda osoba może później rozwijać na zewnątrz. I to może być przede wszystkim ja na przykład w swoim gabinecie mam bardzo dużo roślin, takich doniczkowych. I często jakby elementem terapii może być jakaś interakcja z nimi, tak, albo zwracanie na nie uwagi. To może być zachęcanie do korzystania z zapachów, na przykład jakichś olejków eterycznych. Ja mam na przykład też u siebie taki koszyk, w którym mam naturalne elementy, jakieś kamienie, kryształy, właśnie roślinki, jakieś piórka, jakieś szyszki, i to też są jakieś elementy, które ja czasami wyciągam i mogą nam do czegoś służyć. Kolejnym elementem są na przykład dźwięki, tak jak już wcześniej mówiłam, dźwięki, śpiew ptaków, szum wody. Jest bardzo dużo materiałów, ścieżek dźwiękowych, które można wykorzystywać, które mogą być włączone nawet podczas, jakoś cicho podczas sesji, co też jest dobre, bo tak jakby zagłusza dźwięki z zewnątrz i się bardziej pomaga wyciszyć. I też bardzo dużo ćwiczeń polegających na medytacji, wizualizacji, relaksacji, wnoszenie tych elementów natury na zasadzie skojarzeń do takiej pracy wewnętrznej. To są takie prowadzone medytacje, które prowadzi terapeuta, na przykład z wyobrażeniem sobie jakiegoś miejsca na ziemi, które jest komuś bliskie, przeniesienie tam uwagi, angażowanie zmysłów w ten sposób, że rozglądanie się w tym miejscu, zauważanie jakiejś energii albo żywiołów, które się tam pojawiają, odczuwanie ich w ciele, wchodzenie z nimi w interakcje, sprawdzanie, jak one się odnoszą na przykład do obecnego procesu i jak można by te doświadczenia, które się pojawiają w wizualizacji, przenosić do ciała, a później do życia.
A powiedz, czy ty wypisujesz pacjentom coś takiego jak zielone recepty? Bo to jest taka koncepcja, która już się kilka lat temu pojawiła, prawda? Były newsy o tym, że lekarze bodajże we Francji też wypisywali takie recepty, czyli po prostu wręcz sugerowali, żeby korzystać z natury także poza różnymi sesjami terapeutycznymi, żeby wspierać w ten sposób swoje zdrowie psychiczne na przykład. Czy ty też masz takie zalecenia dla pacjentów, żeby oni korzystali z natury poza spotkaniami z tobą?
Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza z osobami, z którymi nie mogę wychodzić w teren. Nie mogę albo one nie chcą, albo nie są gotowe, to albo jakby nie ma na to przestrzeni. To zdecydowanie takie stosuję takie symboliczne zalecenia dla tych osób, żeby jak najczęściej wychodziły do natury, żeby szukały tego regularnego kontaktu, żeby wychodziły na spacery do lasu, albo na przykład zajęły się uprawą roślin, czy ogrodnictwem, aktywnościami chociażby na świeżym powietrzu, żeby jakoś starały się tą naturę kontemplować. Naprawdę na zasadzie takich prac domowych, albo ćwiczeń, przynajmniej weekendowych. I widzę, że to pomaga. Jakoś tak chyba muszą usłyszeć to terapeuty. żeby jakoś naprawdę uznać powagę tego i no, istotną rolę natury w procesie zdrowienia.
Ale to ciekawe, bo trochę tak jest, prawda, z różnymi rzeczami, że jeżeli ktoś nam powie, tak po prostu, czy pójdziemy do dietetyka, tak, czy do terapeuty, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia, że jeżeli dostaniemy takie sztywne zalecenie, to my po prostu w pewnym momencie czujemy tego powagę. Ale to jest dosyć ciekawe przy okazji natury, prawda, bo wydawałoby się, że natura jest naturalna, ale jednak może czasami lepiej po prostu w pewnym sensie zmusić się tak na początku do tego wychodzenia, żeby poczuć to terapeutyczne działanie.
Tak, według badań powinniśmy spędzać minimum 2 godziny w naturze, ale w takim zanurzeniu w naturze, po to, żeby utrzymywać równowagę psychiczno-fizyczną. Ja tak naprawdę nie wiem, czy każdy z nas, a przynajmniej z moich klientów, czy jest naprawdę te 2 godziny takiego pełnego zanurzenia w tygodniu. Zwłaszcza jeżeli sobie porównamy, na przykład sprawdzimy te statystyki w telefonach, ile czasu jesteśmy przed ekranami komputerów i telefonów, to proporcjonalnie jest, no, jest niesamowicie rozbieżne. W związku z tym jakby staram się o tym mówić, staram się przypominać, staram się pokazywać te proporcje, jak bardzo jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach, jak bardzo jesteśmy w telefonach, jak bardzo jesteśmy w komputerach. A jak mało jesteśmy tak naprawdę w przestrzeni, w której no, ewolucyjnie zostaliśmy zaprojektowani, żeby być, która jakoś przywraca nam naturalną równowagę.
No właśnie, bo w tych badaniach też chodzi o to, że przebywanie w naturze to nie jest, to nie zawsze równa się przebywanie po prostu na zewnątrz, tak? Bo jeżeli my przechodzimy z przystanku autobusowego na inny przystanek ze słuchawkami na uszach, to nie jest, prawda, to zanurzenie się w naturze, które tutaj zalecane jest przez badania.
Tak, to powinno być właśnie takie bez bodźców zewnętrznych, takie zanurzenie się w naturze, właśnie zaangażowaniem zmysłów, jak najbardziej w kontakcie. A wiele osób sobie myśli, że jak pójdzie po prostu ze słuchawkami na uszach, biegając i licząc kroki albo kilometry, to jest to samo. Na pewno ma to duże korzyści zdrowotne, po prostu sam fakt bycia w lesie czy bycia na zewnątrz. Natomiast to nie jest pogłębianie tej relacji, tak, z naturą, tego kontaktu, tego zanurzenia. I właśnie to świadome zanurzenie, ta świadoma obecność, to jest to, czego potrzebujemy dla naszej równowagi, dla naszego zrelaksowania się, właśnie odpuszczenia napięcia.
A czy my jako ludzie mamy w ogóle taką łatwość w powrocie do natury? Czy my już się na tyle oddzieliliśmy, tak z Twojej perspektywy i z Twojej pracy, że my musimy się poniekąd zmuszać do tego, żeby znowu tę naturę zrozumieć? Czy wskakujemy to i po prostu to jest dla nas naturalne?
Wydaje mi się, że to też oczywiście zależy, kto, jaki ma styl życia i gdzie mieszka. Z mojego doświadczenia, ludzie żyjący w dużych miastach, to naprawdę nie jest dla nich takie naturalne nawiązać tą głęboką więź z naturą tak od razu, tak szybko. Bo nawet ja sama na sobie nawet doświadczam tego, obserwuję, że pomimo tego, że natura jest mi bardzo bliska, naprawdę na co dzień staram się do niej wychodzić, staram się z nią pracować, bardzo dużo o niej czytam, bardzo zgłębiam ten temat, to wciąż jak wychodzę do lasu, tak naprawdę do lasu bez niczego, bez nikogo, to obserwuję, ile czasu mi zajmuje, albo tak naprawdę ile dni mi zajmuje, żeby puścić głowę i żeby naprawdę się w nią zanurzyć. Czasami to jest naprawdę kilka dni. Więc wyobrażam sobie, że ktoś, kto tego kontaktu z naturą ma mało, no może mieć z tym naprawdę trudność.
A powiedz, czy ty czasami właśnie zalecasz taki konkretny rodzaj terapii? Na przykład mówisz komuś, żeby wybrał się na terapię z końmi albo na dogoterapię, bo wspomniałaś też o tym uprawie ogródka, ale czy to są też takie sztywne ramy, czy po prostu każdy robi to tak, jak czuje?
Właśnie to jest bardzo fajne, że jest tak wiele różnych form i tak naprawdę każdy może sobie wybrać formę, którą intuicyjnie najbardziej czuje. Czuję, że jest jakby dla niego, jest jemu tej osobie najbliższa. I jakoś też czuję, że chciałaby ją zgłębiać, i też ma możliwości. bo też jeśli chodzi o terapię z końmi, nie każdy może i nie każdy ma możliwości. Tak naprawdę ważne jest to, żeby wychodzić od tego, co jest najbardziej dostępne dla każdego i co jest tak, co najłatwiej przychodzi. I tutaj form możliwości jest bardzo wiele. Tak, są osoby, które jakoś czują najbardziej relacje z roślinami. Na przykład albo właśnie hodowanie, uprawianie, albo szukanie dzikich roślin, albo ziołolecznictwo, na przykład suszą zioła i je piją. Wszystko to są elementy, które jakoś pomagają nam tą naturę bardziej zrozumieć i być z nią bliżej na co dzień w różnych formach. Ja też zachęcam bardzo do tego, żeby eksperymentować, żeby robić wszystko to, najlepiej wszystko naraz i sprawdzać, w czym się najlepiej czujemy, na co mamy możliwości w danym momencie, co sprawia, że jesteśmy bliżej natury w danym momencie i jaka forma nam pomaga na ten moment.
A powiedz, czy ty masz na przykład osoby u siebie z lękiem klimatycznym? Bo zastanawiam się, czy tego typu osoby na przykład przebywając w naturze nie odczuwają jeszcze większego lęku, bo zaczynają wyobrażać sobie, że za chwilę na przykład tego lasu, czy parku, czy morza nie będzie. Albo że przychodzą myśli, że jeżeli jestem nad morzem, to nie kontempluję tylko tego piękna, tej wspaniałości, tylko zastanawiam się, ile tam pływa plastiku, ile ryb cierpi. Zastanawiam się, jak to wyważyć i czy są takie osoby właśnie, które tak myślą.
Tak, ja mam coraz więcej takich osób w gabinecie, zwłaszcza młodych, takich no tak zwykle 20 kilka lat, które są naprawdę bardzo przejęte obecną sytuacją klimatyczną, do tego stopnia, że to jakoś wpływa na ich decyzje życiowe i na ich sposób funkcjonowania na co dzień. I na przykład właśnie z takimi osobami, pamiętam raz byłam z jedną klientką w lesie, która tak jakby bardzo mocno się przejmuje sytuacją klimatyczną i akurat trafiłyśmy na takie miejsce, gdzie było jakieś nielegalne wysypisko śmieci. I tak na nią to wpłynęło, to było tak niespodziewane, że naprawdę no, potrzebowałyśmy się zatrzymać w tym miejscu i jakoś poświęcić temu dłuższy czas, żeby to jakoś zintegrować i objąć trochę. Pamiętam, że to było takie szokujące bardzo doświadczenie, że akurat z nią trafiłyśmy na coś takiego. No naprawdę to jest zjawisko, które ja obserwuję coraz częściej i też widzę o tym, jak bardzo ważne jest o tym mówić i z tym pracować i to nazywać i jakoś to wspólnie przeżywać też.
No tak, bo chyba najgorzej to jest takie trzymanie w sobie, prawda? Wszystkich lęków i tych obaw.
Tak, tak. Albo jakieś racjonalizowanie, a to są procesy wszystko bardzo, bardzo emocjonalne i takie właśnie obezwładniające. No, bo ta sytuacja raczej nie ma perspektyw na najbliższy czas, że to się jakoś zmieni. W związku z tym jakby perspektywa, zwłaszcza dla takich osób, jest taka zamrażająca bardzo. Fajnym sposobem pracy jest praca w grupach nad lękiem klimatycznym w taki sposób warsztatowy albo dyskutowanie na ten temat też jest uwalniające.
Mhm. A tak jeszcze przyszło mi do głowy, czy są jakieś badania już teraz na przykład mówiące o tym, że wykorzystywanie ekoterapii przyspiesza w ogóle proces terapii? Czy w ogóle takie badania się prowadzi? Czy to jest jeszcze na przykład za wcześnie albo tego się nie robi z różnych względów?
Tak, no to jest dobre pytanie. To jest w ogóle dobre pytanie, jak zmierzyć psychoterapię. W sensie jak zmierzyć, czy ona jest kiedy jest przyspieszona i kiedy jest efektywna. Niektóre, powiedzmy, formy psychoterapii są bardziej przebadane. Bada się bardziej... Tak, bada się skuteczność, tak jak na przykład w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast w terapiach takich bardziej psychodynamicznych badania są trudnym zagadnieniem, bo ciężko jest mierzyć efektywność, ciężko jest mierzyć też długość i terapia nie zawsze jest procesem liniowym. tak? To znaczy są fazy, są momenty lepsze i gorsze, czasami ją zakończamy, ale trzeba do niej wrócić. Więc ciężko mi powiedzieć, nie słyszałam o takich badaniach, żeby ekoterapia przyspieszała. Natomiast na pewno są badania na to, że wnoszenie tego elementu natury do gabinetu i przenoszenie terapii z gabinetu do natury jest skuteczne, jest przebadane i stanowi bardzo dobry zespół narzędzi.
No tak, bo trochę z drugiej strony to jest też tak, że pewne rzeczy się nie kończą, prawda? To nie jest tak, że my możemy sobie zakończyć terapię i zakończyć ekoterapię, bo tak naprawdę natura powinna nam towarzyszyć, prawda?
Tak, dokładnie. Jakby trochę takim celem tego, przynajmniej moją misją jest to, żeby inspirować do takiego pogłębionego kontaktu i do tego, żeby natura zawsze nam towarzyszyła, żeby zawsze była tym sprzymierzeńcem, żeby zawsze była terapeutą. I do takiej perspektywy, że ona też potrzebuje nas w tym kontakcie. W takim sensie, że ona też potrzebuje być zrozumiana przez nas, że nie tylko my jej potrzebujemy, ale że to jest relacja znowu dwukierunkowa i potrzebujemy siebie wzajemnie, żebyśmy wszyscy byli zdrowi.
To powiedz już tak proszę, powoli kończąc, co tobie osobiście daje natura?
Mi natura pomaga być w kontakcie ze sobą. Jakby być w sobie, być w takim otwarciu, być w przepływie. Pomaga mi w regeneracji bardzo. Pomaga mi, dostarcza mi bardzo dużo inspiracji. Jest taką wielką podporą, bez której praktycznie nie wyobrażam sobie funkcjonować, a tym bardziej pracować z innymi ludźmi. Jakoś mam wrażenie, że jest takim właśnie czymś, co mnie podtrzymuje, inspiruje, regeneruje, uczy i otwiera jednocześnie. Więc jest takim właśnie lekarzem, nauczycielem i przewodnikiem.
Pięknie. Powiedz Sylwia w takim razie, gdzie można więcej poczytać o Twojej działalności i jak Cię w ogóle znaleźć, jeżeli ktoś by chciał więcej się dowiedzieć.
Tak, no ja zapraszam przede wszystkim na portal dotyczący ekopsychoterapii i ekopsychologii, który stworzyliśmy 2 lata temu. Nazywa się Naturally Balanced. Można wpisać sobie wyszukiwarkę. Jest polska wersja językowa i angielska. I na tej stronie znajdziecie bardzo dużo artykułów, informacje o warsztatach, które organizujemy, spotkaniach. Także zapraszam osoby, które są zainteresowane do dołączenia do naszej społeczności.
Super, ja też zapraszam i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki, Asia. Cześć.
Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Jeśli chcesz porozmawiać o tym odcinku, znajdziesz mnie na Facebooku i na Instagramie jako Babka Natura. Możesz też zostawić mi kilka słów na Spotify, a także zaobserwować i ocenić podcast w Spotify lub w Apple Podcasts. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a Twoja aktywność pozwoli mi docierać do kolejnych słuchaczy. Jeśli Ci się podobało, koniecznie udostępnij także odcinek w social mediach. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.